Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu o implantologii, a nazywa się ten podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Jest ze mną w studiu dyrektor do spraw edukacji OSIS Witold Tomkiewicz.
Witam serdecznie. Państwu, dzień dobry panie Borysie.
Dzisiaj opowiemy o tym, jak wyglądał kongres, który odbył się.
13. kongres OSIS, tak. OSIS, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, już 13. kongres. Kongresy odbywają się co 2 lata. I w maju.
3 dni kongresu. Trzy dni spotkań.
2 dni. Tutaj jeden dzień mieliśmy warsztatowy i mieliśmy też wyjątkowych wykładowców.
Implantoperioprotetyka, chirurgia stomatologiczna.
Od kilku kongresów już tematyka kongresów jest ustalana i również wykładowcy przez profesora Andrzeja Wojtowicza, naszego prezesa, i profesora Myrona Nevinsa, który jest uniwersytet w Harvardzie, uniwersytet w Pensylwanii i również on jest chairmanem wydawnictwa amerykańskiego o implantologii i periodontologii, International Journal of Prosthetics and Restorative Dentistry, i jednocześnie jest chairmanem, teraz już z synem wspólnie, z Markiem Nevinsem, jednego z największych sympozjów, które odbywa się w Bostonie od... To było też, oni mieli 13, co 3 lata, to wyjdzie jakieś 30 parę lat już. I w sumie ten nasz program to jest jakby taka... Aha. Taka kwintesencja mniej więcej tego, to jest ogromny kongres, co jest u nas. Myron Nevin zaprasza zwykle kilku najlepszych wykładowców zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski, więc mieliśmy, jak również mieliśmy innych gości. I jednym z takich wyjątkowych gości był na przykład Joseph Czokrun. Joseph Czokrun miał warsztat i to jest osoba, tak jak wspominaliśmy kiedyś z profesorem Andrzejem Wojtowiczem, jednym z pierwszych odcinków o rekombinowanych czynnikach wzrostu, że one stosowane są w Stanach od roku 2005 i jakby lepiej regenerują te tkanki miękkie i tkanki twarde, czyli kość, to w Europie te czynniki, one są jeszcze niedopuszczone. Natomiast...
I to były warsztaty też, tak?
To były warsztaty. Joseph Czokrun prowadził, bo Czokrun jest propagatorem pozyskiwania tych czynników wzrostu z surowicy, czyli z pobranej krwi od pacjenta. Przy zastosowaniu wirówki otrzymuje się różne frakcje osoczowe i tam te czynniki są zagęszczone, nie aż tak bardzo jak w tych rekombinowanych, bo tam jest ich około 1000 razy więcej, aniżeli normalnie we krwi. Ale około 6, 7, 8, 9 razy więcej tych czynników jest w tych tak zwanych PRF-ach i PRF-ach, w tych frakcjach osoczowych, które polepszają gojenie tkanek miękkich, które zabezpieczają też regenerowaną kość.
Czyli to nie tylko był wykład, ale również warsztat.
Dokładnie, to były też warsztaty. Również był warsztat laserowy z Robertem Millerem. I on się cieszył dosyć dużym powodzeniem, bo była jakby dogrywka zrobiona następnego dnia też.
No tak, bo tutaj ograniczona liczba osób, która mogła wziąć udział i pewnie było więcej chętnych.
Dokładnie. To były dwa główne warsztaty i one przyciągnęły większość osób w pierwszy dzień, we czwartek, 16 maja, prawda? I potem jak przejdziemy do wykładów pierwszego dnia, oczywiście Myron Nevins otworzył. I można powiedzieć, że ten pierwszy dzień, jak mówimy o klinice, to znowu jakby dominowało trochę periimplantitis. dlatego że i Myron Nevin zwrócił na to uwagę, nawet tytuł jego wykładu, Zapobieganie Periimplantitis, czyli też jakby nawiązanie do tych implantów i hybrydowych, i dawniejszych tych implantów maszynowych, i obecnych szorstkich, jak również pewne rozwiązania, które mają temu zapobiec, inne, jak tam tworzenie przyczepu tkanek miękkich do jakby struktur rowkowych wykonywanych laserowo, czy też pokrywanie implantów kwasem hialuronowym. I potem Stefano Parma z kolei mówił, jak regenerować kości, właściwie przedstawia protokół swój regenerowania kości po tych zanikach periimplantitis. Przy czym na dzień dzisiejszy, po tym kongresie akurat wziąłem udział w kongresie innego stowarzyszenia międzynarodowego, amerykańskiego w Baden-Baden, DGOI. I tam również ci wykładowcy, bo byli ze Stanów i z Europy, i ci nasi w Jachrance, i tamci, jak mówili o periimplantitis, zgodni są. Nie ma jednoznacznego protokołu postępowania przy periimplantitis. Czyli
każdy jeszcze
lepiej
próbuje
go unikać. Dokładnie. Frank Schwarz, to co wspominaliśmy, kiedyś on proponował implantoplastykę, czyli szlifowanie. To się wydaje być powszechnie stosowane i daje około 80% powodzenia, które objawia się zahamowaniem tego postępującego zaniku kości i utrzymaniem implantu. Także periimplantitis, następnie, tak jak zwykle o estetyce, rozmawialiśmy, Daniele Cardaropoli. Co było ciekawe, to jeżeli chodzi o ten właśnie zanik brzeżny kości wokół implantu, bo to periimplantitis zaczyna się od tego zaniku brzeżnego, to Sergio Spinato z Italii, on zwrócił uwagę, właściwie zaprezentował wyniki swoich obserwacji klinicznych, zwrócił uwagę na jeden czynnik, który może zmniejszyć albo zwiększyć zanik tej kości. Tutaj będę bardziej techniczny, więc to jest informacja bardziej dla implantologów, dla protetyków, bo to tyczy się wysokości łącznika w tej części, czyli możemy powiedzieć tej szyjki łącznika od platformy implantu do brzegu korony. I tutaj Sergio, wyniki jego obserwacji klinicznych pokazują, że jeżeli ta odległość, ta wysokość łącznika jest 2 mm i więcej, to dochodzi do minimalnego tego zaniku brzeżnego, czyli na odwrót. Można powiedzieć, że nie dochodzi do zaniku brzeżnego, jeżeli ta odległość jest mniejsza, czyli jeżeli ten brzeg koronowy jest bliżej platformy milimetr albo mniej niż milimetr, to wtedy ten zanik częściej dochodzi i jest bardziej wydatny. I tutaj link damy jako bonus do tego odcinka. Na stronie OSIS są umieszczone chyba 4 wykłady. Między innymi jest tam też wykład Sergio Spinato. Więc tu
z tego kongresu,
z tego
tak
kongresu
nagrane.
Dokładnie na ten temat, o którym mówię, więc tam proponuję szczególnie protetyków, bo to oni decydują o wysokości, o kształcie profilu tego łącznika protetycznego na implancie. No, fenomenalny był Joseph Czokrun. Tak jak wspomniałem, on jest może taką postacią naszą europejską, nie ogólnoświatową, czy nie amerykańską, bo tam mają te czynniki rekombinowane. Natomiast Czokrun, on jest lekarzem, on nie jest stomatologiem, czyli powiedzmy nie jest lekarzem stomatologiem, tylko jest lekarzem ogólnym i on te badania nad tymi czynnikami PRF-em, oni we Francji prowadzili między innymi z Patrykiem Palaci i te czynniki, jakby efektywność regeneracyjna tych czynników osoczowych zagęszczonych była wykazana w szpitalu oparzeniowym, czyli do regeneracji tkanek miękkich, prawda? Ale co fantastycznego Joseph mówił i zwrócił uwagę, to jest jakby postępowanie samą tkanką kostną. To znaczy, żeby te implanty nie wszczepiać jakby z dużą siłą, żeby one były bardzo ciasno w kości. I to szczególnie się tyczy, i tu nawiązał właśnie do tego zaniku brzeżnego, kości, gdzie ta kość, ta najwyższa warstwa wyrostka, to jest kość kortykalna, czyli bardzo zbita i tam jest ukrwienie minimalne. I tu Joseph zwrócił uwagę, że jeżeli dawno i niekiedy jeszcze do teraz jest przekonanie wśród dużej części implantologów, że ten implant powinien mieć dużą pierwotną stabilizację, szczególnie do natychmiastowego obciążenia i te implanty wszczepia się z dużą siłą, ale powoduje się nadmierną czy bardzo dużą kompresję tej warstwy kortykalnej, słabo ukrwionej i ona potem zanika. I to ma ogromny wpływ potem na po pierwsze i estetykę, jak również w pewnym sensie ona może otwierać drogę do penetracji i zasiedlania bakteriami tej części szorstkiej implantu. I tutaj Joseph, i to bardzo pięknie, argumentował i pokazywał też zdjęcia, wyniki badań i sugerował, żeby wykonując to, ten nawier tej części kortykalnej, on powinien być delikatny, raz, a dwa, powinien być trochę większy aniżeli średnica tego implantu w tej części dokoronowej, tego kołnierza, czyli żeby nie stosować tam kompresji. I były pokazane właśnie przypadki kliniczne. Ja nawet rozmawiałem z kolegami po kongresie, nie tak dawno, tydzień temu rozmawialiśmy, gdzie właśnie te obserwacje były identyczne, gdzie jeden z klinicystów, tu od profesora Wojtowicza z departamentu, doktor Piotr Wychowański, on dzielił się swoimi obserwacjami, kiedy wszczepiał te implanty, na przykład z dużą siłą, tak, a druga grupa pacjentów to byli pacjenci po natychmiastowych, powiedzmy, ekstrakcjach i implantacji, gdzie były ubytki kostne, czyli jakby te zębodoły były szersze aniżeli średnica implantu dokoronowo. I tam materiał, on był pakowany, więc nie było absolutnie żadnej kompresji na tą warstwę korową. Co więcej, tej warstwy nie było. Ta warstwa musiała zostać zregenerowana, czyli jakby wyjściowo troszkę gorsze warunki, prawda? I absolutnie nie było zaniku, tylko tam ta kość się regenerowała. Czyli tutaj Joseph Czochrun otworzył nam oczy na lepsze zrozumienie biologii tkankowej i może przejście z takiego bardziej mechanistycznego podejścia do bardziej biologicznego podejścia przy traktowaniu tych tkanek. No nie, no bo kość to jest podstawa, jak mówili, no tak. Bone sets the tone, tissue is the issue, czyli chodzi nam o pewien profil tkanek miękkich, szczególnie w strefie estetycznej, no ale tego profilu nie będzie, jeżeli pod spodem nie będzie tej kości, która utrzymuje te tkanki miękkie, te dziąsło, te brodawki dziąsłowe. Także to był jakby, można powiedzieć, fantastyczny experience, doświadczenie, ten występ Czochruna. Ja go potem widziałem właśnie po tygodniu w Baden-Baden, to samo i takie samo wrażenie i takie samo docenienie ze strony i naszych polskich lekarzy, którzy tam byli, jak również zagranicznych.
Wspomniał pan, że można obejrzeć wideo z tego, tak? Będzie jako bonus.
Czochruna akurat nie ma, ja mówię, na wideo mamy na razie 4 wykłady. Mamy Sergio Spinato, mamy Piotra Majewskiego, Marco Ronda i jeszcze jeden chyba, profesor Myron Nevins. Ale umieścimy.
W notatkach do audycji też, proszę dokładnie, patrzeć, tam będą linki.
Damy link do strony, do filmboxu OSIS i postaramy się zrobić tak, że jak państwo wejdziecie po emisji tego odcinka, to tam ten odcinek z Josephem Czochrunem powinien być, a jak nie, to potem sprawdźcie po tygodniu czy dwóch, to na pewno do końca roku będzie.
No tak. Trochę to może czasem potrwać, ale warto poczekać, myślę. A słuchacze mogą słuchać podcastu nawet za rok, także to też nie znaczy, że...
Dokładnie.
Dobrze, a drugi dzień jak wyglądał? Bo widzę, że tutaj terapia laserowa.
Mieliśmy laserowy dzień, który praktycznie zaczął się wykładem dzień wcześniej Roberta Millera i warsztatami jeszcze dzień wcześniej, czyli czwartek, piątek, a tutaj mieliśmy dwie fantastyczne panie, jedną z Hiszpanii, drugą z Krakowa, specjalistki w laserach i no to jakby...
Vanessa Ruiz Magas i Kinga Grzech.
I Kinga Grzech. Kinga jest prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ma duże doświadczenie, prowadzi badania. W każdym razie jest fantastyczne, że mamy taką jakby modalność działania też laserową. I to tyczy się przede wszystkim jakby też leczenia perimplantitis, jak również wszystkich zabiegów na tkankach miękkich. Są lasery też do tkanek twardych, także to jest osobna działka. I jedno, co nasuwa się, to też trzeba mieć, co podkreślała i zarówno Kinga, jak i Vanessa, i Robert Miller, trzeba mieć znajomość i rozumienie zarówno biologii, jak i również technologii, czyli długości fal, jak stosować. To nie jest, że każdy laser do wszystkiego. Także to trzeba zrobić inwestycje w edukację i w poznanie tych laserów, żeby potem móc tymi mieczami świetlnymi, jak Jedi na wojnach gwiezdnych, tutaj w tych dentystycznych wojnach w cudzysłowie, efektywnie działać, nie, mieć efekty, a nie szkodzić.
Ile osób brało udział w tym kongresie?
Około 200 osób mieliśmy, około 200 uczestników w kongresie. No tyle zwykle mamy uczestników, chociaż bardzo dużo eventów jest robionych i w tym czasie też również były inne implantologiczne eventy. No ale to co zrobiliśmy z tym filmboxem, to jest pewna dostępność, że można sobie pooglądać.
No właśnie, to jest bardzo pożyteczne.
I co ciekawe, bo tam mamy też nagrane wykłady z dwóch poprzednich kongresów, czyli można porównać to, co było w tym roku, jak będziemy dokładać sukcesywnie te odcinki, wykłady, z tym, co mieliśmy 2 i 4 lata temu. Też fantastyczni wtedy wykładowcy byli nagrywani, i Massimo Simeon, on dużo o tym perimplantitis mówił. W sumie to była osoba, która zapoczątkowała te implanty hybrydowe, bo miała dość odwagi, żeby jawnie wystąpić z tymi niepowodzeniami, które obserwował u pacjentów z implantami szorstkimi po 2000 roku. Także Simeon jest, István Urban, jeśli chodzi o regenerację horyzontalną i wertykalną w tylnym odcinku żuchwy, to jeden z mistrzów, nie tylko w Polsce, i w tym kongresie na przykład bostońskim, on tam prowadzi już od kilku lat te warsztaty. Także można sobie porównać ten stan wiedzy, ile on postąpił, ale to jakichś dramatycznych przełomów nie ma, bo też rozmawiałem z profesorem Myronem Nevinsem, też go pytałem o jakieś, czy są jakby w skali światowej, czy są jakieś przełomy. Przełomów nie ma. Bardziej chodzi może o zrozumienie biologii i o wykorzystanie tego, co do tej pory wiemy, stosowaliśmy, żeby to robić mądrze, mniej urazowo i bardziej efektywnie dla siebie i dla pacjentów.
I to chyba główne takie tematy, o których powiedzieliśmy, tak? Jeszcze było?
Jeszcze powinniśmy wspomnieć o naszych wykładowcach. Oprócz Kingi, o laserach, to w pierwszy dzień mieliśmy profesora Piotra Majewskiego. I tutaj Piotr, to jakby informacje bardziej też dla lekarzy będą ciekawsze. Piotr mówił o regeneracji w kontekście, i to w ciekawym kontekście, bo temat wykładu był, czym kierować się przy wyborze materiałów i technik regeneracyjnych, a chodziło, czy jakby z punktu widzenia protetycznego, to znaczy, bo mamy różne materiały, możemy mieć kość własną pacjenta, możemy mieć kość z banku tkanek i mamy materiały kościozastępcze pochodzenia zwierzęcego albo pochodzenia sztucznego, takie jak beta-TCP, przy czym te zwierzęcego też w zależności od rodzaju traktowania tej kości, to one mają albo dużo tych jakby mineralnej substancji, która nie ulega wchłanianiu tak zwanemu, czyli nie zostaje zastąpiona przez kość własną pacjenta, albo takie, które mogą być zastąpione w całości. I tu są różne aspekty, bo na przykład, i tu właśnie na to zwrócił Piotr uwagę, jeżeli mamy odbudować tą kość, która będzie w bezpośrednim sąsiedztwie z implantami. Wykład Piotra jest na tym filmboxie, więc sobie można to posłuchać. Więc jeżeli mamy odbudować kość w bezpośrednim kontakcie z implantami, to musimy dać taki materiał, który nam się w całości zamieni w kość żywą. Bo my chcemy mieć ten bone to implant kontakt, chcemy mieć żywą kość, która zrośnie się z implantem. Natomiast jeżeli mamy pewien deficyt objętości wyrostka zębodołowego i jakby chcemy polepszyć estetykę, czyli uwydatnić brodawkę, czy poszerzyć kontur wyrostka i potrzebujemy materiału, który nam tylko tą objętość zwiększy, to wtedy wydaje się być bardziej korzystny do stosowania materiał, który się nie wchłania albo szybko, albo wchłania się nie w całości, że jakby utrzyma nam ten kontur. Czyli jak potrzebujemy wypełniacza, to te materiały takie jak powszechnie stosowane BIOS czy inne pochodne właśnie od zwierzęce, to one są dobre, bo one nie zamieniają się szybko w kość albo po latach jeszcze widać te cząsteczki, ale utrzymują profil. Mhm. Nie? Natomiast też jeżeli chce się mieć regenerację i kość żywą, to tutaj wydaje się absolutnie kość autogenna i kość allogenna, czyli kość ze zwłok z banku tkanek i one wydają się zamieniać. To samo potwierdzał Kornel Krasny właśnie. On stosuje bloki allogenne i one w tych jego przypadkach klinicznych już po wieloletnich follow-upach pokazują utrzymanie objętości, a z kolei zdjęcia histologiczne, slajdy pokazują, że jest to kość żywa.
No i nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Filmboxu, bo tam można to, co jest nagrane, obejrzeć.
Te cztery nie dawaliśmy wszystko od razu, bo tylko chcieliśmy jakby sfokusować. Dołożymy tego Josepha Czokruna, bo jak tu zauważyłem, to rzeczywiście był fantastyczny wykład. I też można korzystać z tych poprzednich wykładów czołowych ludzi w branży. No.
Mhm. I zapraszamy na kolejny kongres, 14.
14. kongres, to on będzie w roku 2021, ale dentystów zapraszamy w tym roku, 2 grudnia, coroczny świąteczny wieczór implantologiczny i też tam przygotujemy ciekawy program. Przy czym ten świąteczny wieczór ma troszkę inny charakter od kongresu. No i tak powinno być.
Mhm. Takie spotkanie bardziej.
Dokładnie. Mhm. Znaczy, jeżeli chodzi o program, tam prezentujemy jakby inne rzeczy. Na kongresie to prezentujemy to, co zwykle w Bostonie jest prezentowane. Natomiast tam różne takie nowe, ciekawe rzeczy, które może nie mają jakby wieloletniego czy follow-upu, ale które mogą być interesujące i na pewno są inspirujące, bo i wtedy mogą pobudzić do dzielenia się własnymi doświadczeniami, czy stosowania pewnych technik i tak dalej.
Mm-hmm. No to zapraszamy.
Zapraszamy
do subskrybowania naszej audycji, naszego podcastu. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco z informacjami, z kongresami, ze spotkaniami i również takie informacje dotyczące nowych filmów, które są opublikowane, będą do Was łatwiej docierać.
Dziękuję.
Moim gościem był pan dyrektor do spraw edukacji OSIS, Witold Tomkiewicz. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Borysie. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.